No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Witam was w kolejnych opowieściach. Dzisiaj chyba opowieść, jakiej jeszcze nie było, jak to zazwyczaj, chociaż niektóre są oczywiście podobne, ale jednak chyba tej ścieżki to jeszcze razem nie przechodziliśmy, więc myślę, że warto. Historia stara, bo historia sprzed 6 lat. W moim folderze jest tam na samym początku, w 2020 roku. Więc jak zawsze ciekawość, czy autorka jeszcze jest tutaj, czy już nie. Co od tego czasu się zmieniło? Ciekawa historia, trudna historia jak zawsze, ważna historia, z wieloma pytaniami historia, z brakiem wielu odpowiedzi historia, czyli w sumie jak co tydzień. Kochani, zapraszam was najpierw oczywiście zróbmy czołówkę, a potem będziemy opowiadać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Agacie, co zmarłych widziała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie we właściwej części naszego spotkania, no i zapraszam na historię. Będzie dosyć długa, więc trochę nam to zejdzie, zanim sobie tego wszystkiego tu posłuchamy, ale jakoś mam nadzieję, damy radę. No to jedziemy. Drogi ojcze Adamie, jakiś czas temu wysłałem do ojca list moją historię, ale obawiam się jednak, że może ona być nieco nieczytelna i trochę jakby z czapy wzięta. Aby to nieco rozjaśnić, muszę wszystko, nawet te rzeczy, z których nie jestem zbyt dumna i które nie są dobre, napisać jakoś jeszcze raz. Do tej pory nie opowiadałam w całości o tym nikomu. Pochodzę, tu jest miejscowość i odkąd pamiętam, słyszałam, że z moim pradziadkiem kontaktują się zmarli. Głupia sprawa, bo mając 13 lat zapytałam o to moją mamę, która wprost odpowiedziała, że wiesz, jeżeli ktoś cały czas pije, to ma urojenia. Dziadek miał wtedy 96 lat. Kiedy 2 lata później pojawił się w nocy na balkonie, pukając do okna na pierwszym piętrze, wiedziałam, że zmarł. Dokładnie pamiętam, co wtedy powiedział. Nigdy nie wpuszczaj ich do środka. Mimo, że nie miałam pojęcia, co to za ich, ale szybko się zgodziłam. To dziwne, ale nie czułam wtedy strachu, właściwie to nic nie czułam. Od tamtego momentu co noc ktoś pukał do okna, prosił, żeby go wpuścić i porozmawiać, a ja tylko coraz głębiej zakopywałam się w kołdrę, bojąc się nawet oddychać. Z czasem takie wizyty zaczęły zanikać aż do pewnego momentu. Obudził mnie w środku najczarniejszej godziny strach, z rodzaju tych lepkich, ciężkich, kiedy nie możesz nawet drgnąć. Otaczał mnie mrok, który szeptał, wysysał wszelką chęć walki. Nigdy wcześniej ani później nie czułam takiej porażającej bezradności i strachu. Jedyne, co mogłam mówić, to Ojcze Nasz i nawet te 2 słowa, które pamiętałam z całej modlitwy, były mi wciskane w gardło, aż nie mogłam oddychać. Nie mam pojęcia, ile czasu tak trwałam, ale w końcu ten strach zaczął odchodzić, a kiedy przypomniałam sobie do ostatniego słowa modlitwę, zniknął. Miałam potem sen, do końca w sumie nie jestem pewna, bo rano były odsunięte zasłony, w którym poszłam do kuchni i odsunęłam zasłony. Na chodniku przed oknem siedziało stworzenie i ewidentnie patrzyło na mnie. Na moment wrócił ten paraliżujący strach, ale wtedy ktoś stanął za mną i poczułam spokój. Ten ktoś był duży, świecił jak jarzeniówka i wiedziałam, że może wydrzeć ziemię aż do jądra. Wiem, trochę kiepski opis, ale cóż. Przez chwilę na siebie patrzyli, a potem stworzenie wstało i podreptało sobie w ciemność. Ja odetchnęłam z ulgą, jeszcze nie wiedziałam, że ten, który odszedł, jest cierpliwy, podstępny i szuka każdej możliwej luki, żeby się wślizgnąć i przyczaić. W tamten czas bardzo zbliżyłam się do Boga, chodziłam na chór i praktycznie codziennie byłam w kościele, byłam zafascynowana Bogiem. No ale fascynacja ma do siebie to, że mija, jeśli nie jest osadzona głęboko. Ja byłam szczęśliwa, bo nikt do mnie już nie przychodził w nocy, nic mi się nie śniło. Czerpałam z życia garściami, coraz bardziej oddalając się od Boga. Teraz mam 41 lat, a od 9 lat mam męża i córkę. No i jestem chyba skażona uporem, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaraz wytłumaczę. Właśnie ten upór zazwyczaj wpędza mnie w kłopoty. Jakiś czas temu obraziłam się na Boga i dosadnie powiedziałam mu, jak bardzo go nienawidzę, każde słowo popierając pustą puszką po piwie, aż pospadały obrazy w domu. Oczywiście zaraz tego pożałowałam, ale było już za późno, a przynajmniej tak mi się wydawało. Do kościoła dalej grzecznie chodziłam co niedziela, ale co innego jest chodzić, a co innego uczestniczyć. Tak minęło 8 lat i pewnie trwałoby dłużej, gdyby nie pewne zdarzenie. Punktem zwrotnym było potrącenie mnie na przejściu dla pieszych, żeby było śmieszniej tuż pod kościołem. Prowadziłam wtedy psa do fryzjera i bardzo mi się spieszyło. Samochód stał na pasach, a jego kierowca nie dość, że gadał przez telefon, to jeszcze w ogóle nie popatrzył, czy ktoś przechodzi. Potrącił mnie niezbyt dotkliwie, ale wystarczyło, żebym się przewróciła. Wystarczyło, bym wpadła w taką bezrozumną, wściekłą nienawiść, gdzie tłucze się pięścią o szybę, przeklinając na wszelkie sposoby. Nie potrafiłam zapanować nad sobą. Chciałam po prostu wywlec tego człowieka z samochodu i rozwłóczyć po całym skrzyżowaniu. Wepchnęłam łeb do auta i pierwsze, co zobaczyłam, to to, jak daleko pluje. Cały przerażony, skulony na miejscu pasażera facet mamrotał przeprosiny, a między mną a nim dyndał na sznurku drewniany krzyżyk. Wyskoczyłam stamtąd jako oparzona, bardziej wystraszona niż ten gość. Porwałam pieska hasającego radośnie po skrzyżowaniu i niczym Korzeniowski w swoich najlepszych latach pomknęłam do domu, goniona przez natrętną myśl, że chyba jestem opętana i przydałby mi się jakiś egzorcysta. Tamten czas obfitował w nadmiar obowiązków i wymagań, z którymi nie radziłam sobie w ogóle, tak i czasowo, jak i psychicznie. Musiałam zdążyć ugotować, posprzątać, iść na rehabilitację, po dziecko do przedszkola i zająć się umierającą na raka teściową oraz wytrzymywać fochy całej rodziny. Praca na popołudniówki, gdzie dymałam przez 8 godzin z miotłą i jechałam na mopie, była przede wszystkim prawie że psychicznym odpoczynkiem. Ja, która miałam wyższe wykształcenie, pracowałam jako sprzątaczka i byłam zadowolona, że mogę się wyrwać z domu. To właśnie w pracy trafiłam na mojego egzorcystę, a nazywał się Michał Archanioł. W każdym razie w moim telefonie pojawiła się wiadomość, którą chciałam usunąć, a przez przypadek ją włączyłam. To była chyba bodajże stacja 7, nie pamiętam dokładnie. Przejrzałam sobie różne modlitwy do świętego Michała Archanioła. Jedna w szczególności wydała się na tyle interesująca, że postanowiłam ją wieczorem wykorzystać. Około 12, kiedy dałam już teściowej lekarstwa, siadłam sobie w ciemnym pokoiku, dosłownie, bo nie chciałam budzić śpiącego dziecka, i skupiłam się na tym tekście. Modlitwa była prosta. Odmówienie jej już niekoniecznie. Otóż kiedy mówiłam, a raczej czytałam, lały mi się łzy, ale tak bardzo, że prawie nie widziałam liter, a jedynie białe światło z wyświetlacza dające po oczach. Ciekło mi z nosa. Kilka razy wyłączył mi się telefon, w związku z czym musiałam wszystko zaczynać od nowa. Oprócz tego cały czas czułam, jakby wielka, niewidzialna łapa chciała mi wycisnąć żebra i wnętrzności przez uszy, gdy tylko mówiłam. W końcu padłam wykończona, kiedy skończyłam tę krótką modlitwę i zaraz zasnęłam. Moje ciało spało na lewym boku, a ja leżałam na prawym, więc byłam do siebie niejako odwrócona plecami, tylko że cały czas w swoim ciele. Wiem, co myślicie. Ogarniałam wzrokiem cały pokój, widziałam szafę, zegarek, a nawet dojrzałam godzinę na nim, ale był tu jednak ktoś jeszcze, kogo nie zauważyłam z tej mojej dziwnej, odwróconej pozycji. Jakkolwiek jednak bym się nie przekręcała na prawym boku, to widziałam jedynie kawałek lewego ramienia w brązowym rękawie i czarne włosy. Pomyślałam wtedy, trochę bezczelnie i bez strachu, pewnie przyszedł zobaczyć, co to za łajza go wezwała. Przez chwilę jeszcze czekałam, czy się odezwie, ale nic nie mówił, więc stwierdziłam, że Michał Archanioł to raczej do gadatliwych nie należy. Moje ciało obróciło się na prawy bok, tak zwaną dupą do niego, i poszłam spać, bo przecież o 4 musiałam się zlec i dać teściowej lekarstwo. Kolejnego dnia przyszło wezwanie do zapłaty upływające na 2500 euro. Chodziło o zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne w Austrii, gdzie pracowałam wcześniej przez parę lat jako opiekunka do starszych osób. Była to praca całodobowa. Moja babcia, którą się opiekowałam, chodziła spać wcześniej, bo o 18, a wstawała o 10. Miałam więc nadmiar czasu, który spożytkowałam na czytanie książek. Znalazłam w mojej biblioteczce książki dotyczące świadomego snu, odczytywania aury i inne takie głupoty. Z nudów zaczęłam się tym bawić. Jak się łatwo domyśleć, wszystko wróciło. Koszmary, pukanie do okien i tak dalej. A ja nie miałam nic, czym mogłabym się bronić. Wracając do niezapłaconych składek zdrowotnych, zaczęłam dzwonić do mojego pracodawcy z zagranicy i jakkolwiek początkowo był dobrze nastawiony, to po pewnym czasie przestał odbierać. Byłam załamana, nie miałam pojęcia, skąd wezmę tyle pieniędzy. Miałam wrażenie, że życie mi się całkowicie sypie. Czas mijał, Teściowa była w coraz gorszym stanie, mąż również stawał się nie do wytrzymania, a dziecko przechodziło samo siebie. Moja mama jak zwykle nie odbierała, najwyraźniej doszedłszy do wniosku, że ona to już nic nie musi. W pracy się nie układało, a na widok pięknej pogody i letniego wiatru żegać mi się chciało. Biblia, którą znalazłam gdzieś na dnie szuflady, była jakaś w ogóle niezrozumiała i równie dobrze mogła być napisana po chińsku. Zapałem się więc z całej siły Michała Archonioła z uporem godnym stada mułów, stwierdzając, że musi mi pomóc, albo będzie mnie po prostu wlókł, uczepioną u jego nogi przez wieczność. Gdzieś w międzyczasie pojawił się anioł stróż i chęć spowiedzi, a właściwie straszne parcie na nią. Doszło do tego, że kiedy tylko wchodziłam do kościoła, wiedziałam, który ksiądz jest w konfesjonale albo na zakrystii. To było straszne i wiem, że brzmi, jakbym miała sieczkę zamiast mózgu oraz nadawała się do leczenia. Tak też się czułem, miałam wrażenie, że to dopiero początek, że jeśli czegoś szybko nie zrobię, będzie coraz gorzej. Pod koniec maja straciłam pracę, a mąż, który już od dłuższego czasu zaczął chodzić pić do kolegi, wyrzucił mi wszystkie ubrania przez okno i rozbił laptopa. W domu cały czas się coś psuło, czułam irracjonalny strach i bałam się odwrócić. Odnosiłam wrażenie, że osiągnęłam psychiczne dno dna i pukam od spodu. Miałam tego wszystkiego kompletnie dość, a jedyne czego pragnęłam, to żeby mnie ktoś po prostu dobił. Teściowa umarła na początku czerwca i zdałam sobie sprawę, że być może ona ma już spokój. Szczerze powiedziawszy, trochę jej zazdrościłam. Musiałam w końcu iść do spowiedzi. Męczyła mnie ta świadomość przeokropnie, ale jeszcze bardziej bałam się tego, że z jakiegoś powodu nie dostanę rozgrzeszenia. To paskudne uczucie chcieć czegoś tak bardzo, że nie można o niczym innym myśleć, a jednocześnie czuć tak paraliżujący strach przed tym. Pamiętam dzień, kiedy byłam w kościele i siedziałam w lewej nawie. Ktoś się przysiadł, ale nie jestem pewna, czy nie było go tam cały czas w sumie. Siedział po mojej lewej ręce, a kiedy zerkałam w bok, widziałam tylko jego lewe ramię w brązowym podkoszulku i trochę długich czarnych włosów, tak jak wtedy, pamiętacie? Kiedy? Usłyszałam pewna, że chodzi mu o to, kiedy w końcu pójdę do spowiedzi. Równocześnie zdałam sobie sprawę, że muszę mu odpowiedzieć. Teraz, zaraz, najlepiej w tym momencie. Nie wiedziałam tylko, czy mam mu udzielić odpowiedzi ustnej, czy mogę po prostu pomyśleć. W pierwszy piątek, pomyślałam i poczułam się taka sprytna. Akurat był początek miesiąca i zyskałam trochę czasu przed totalnym upokorzeniem. Teraz, kiedy decyzja została podjęta, a termin ustalony, odetchnęłam z ulgą. Przynajmniej jeden problem miałam już częściowo rozwiązany. To był dobry czas. Nigdy nic się nie zmieniło dookoła mnie, ale w środku, niby nic się nie zmieniło dookoła mnie, ale w środku panowała cisza. Znowu zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tym lewym ramieniem i ostatecznie doszłam do wniosku, że lewa ręka trzyma tarczę, ale nie miałam pojęcia, jak to się ma odnosić do mnie. Dałam więc sobie z tym spokój, więcej o tym nie myślałam. W końcu w piątek grzecznie stawiłam się w kaplicy wraz z ciocią, która koniecznie chciała być na mszy. Bardzo mnie to dziwiło, gdyż ciocia była zatwardziałą ateistką, z tego co pamiętałam. Ale w sumie to wiedziałam ją bardzo dawno temu. Siadłyśmy pod ścianą i czekałyśmy, a ja powoli dochodziłam do wniosku, że faktycznie obiecywałam, iż w pierwszy piątek pójdę do spowiedzi, no ale nie określiłam dokładnie, w który pierwszy piątek. Zerknęłam na obraz nad ołtarzem. Pan Jezus uśmiechał się z niego niewinniej niż moja córka, która w Boże Narodzenie wymalowała salon szminkami teściowej. Rozpoczęła się msza i byłam już całkowicie pewna, że pójdę chyba w następny pierwszy piątek. Kiedy w końcu usiadłyśmy i wymościłyśmy się na twardej ławce, usłyszałam przerażający dźwięk, coś jakby piłowanie tępą piłą drewnianej szafy. Ów dźwięk zagłuszył księdza wraz z organistą. Wszyscy patrzyli w moim kierunku, a ja również odwróciłam się w stronę odgłosu. To moja ciocia chrapała w najlepsze, a ja nie miałam pojęcia, jak można w ciągu 2 sekund zasnąć i wydawać siebie tak wyżerające mózg dźwięki. Cała czerwona z zażenowania trąciłam ją, żeby się ocknęła, ale nie doczekałam się reakcji. Ciocia spała snem niedźwiedzim, najwyraźniej nie miała zamiaru się budzić do przyszłej wiosny. Udając, że nie znam tej kobiety, skryłam się w najbliższym konfesjonale. To był jednak ten pierwszy piątek. Oczywiście ze wstydu zapomniałam absolutnie wszystkiego, co miałam powiedzieć, a kartka z długą listą gdzieś mi zaginęła. Pomiędzy słowami formułki pomyślałam: Panie Boże, jeśli Ty mnie jeszcze chcesz, to powiedz mi, co mam mówić. Tak naprawdę nie wiem, ile tam byłam, ale kiedy w końcu wyszłam z konfesjonału, robiło się szaro. Msza dawno się już skończyła, a kaplica była pusta. Na zewnątrz ciemne chmury gnały, niemal szorując brzuchami po ziemi. Wiatr nisko naginał drzewa, a deszcz lał z ukosa falami kropel, przebijając niczym szpilkami powietrze. Pędziłam na skróty polnymi wertepami, prawie nie dotykając stopami ziemi. Nade mną świeciło słońce, odbijało się złotem w pełnych kroplach spadających lekko i roztrzaskujących się na tysiące kryształków. Radość mnie unosiła w powietrzu. Czułam szczęście, które chciało mnie po prostu rozsadzić na miliardy kawałków, jakbym cała ja była zbyt mała, żeby je pomieścić. Zagrzmiało gdzieś daleko, tysiące lat ode mnie, w zupełnie innym świecie. Od tamtego momentu minęły 2 lata, a ja bardzo powoli z Bożą pomocą wychodzę na prostą. W domu w sumie niewiele się zmieniło, ale ja się zmieniłam. Nadal jestem uwieszona Michała Archonioła i takie mam wrażenie, że mu to chyba nie przeszkadza. Mimo, że ja jestem nikim, na kogo warto by uwagę zwrócić, no to zyskałem kilku potężnych przyjaciół, którzy ciągną mnie w odpowiednim kierunku i nie zostawią, bo sama to znowu po jakiś hashtag będę błądzić. Co do karteczki z tą listą, pamiętacie grzechów? To ją znalazłam w Biblii, w księdze Tobiasza, gdzie zapewne sama ją wcisnęłam. Ojcze Adamie, strasznie przepraszam, że tak namotałam z tą historią. Bez względu na to, czy ojciec to przeczyta, czy nie, chciałem się nią z kimś podzielić. Chodzi o to, że ulżyło mi, że ktoś jeszcze o tym wie. No i obiecuję, że nie będę więcej głowy zawracała. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Agata. Droga Agato, droga Agato, droga Agato. Tu jeszcze jest parę PS-ów takich do mnie, tego już nie będę czytał. Które mówią, że niewiele z tej historii rozumiesz tak naprawdę. Nie dziwię się. Agato, chociaż wiem, że masz znaczenie na imię, bo zmieniłem twoje imię. Dziękuję za to, że napisałaś. Nie mam pojęcia, czy tego jeszcze słuchasz po tych 6 latach. Tak naprawdę, kochani, jedną rzecz chciałbym wam powiedzieć. Wiem, że kiedy się doczyta, nie? Rzeczywiście troszeczkę tutaj chaosu było, ale to nie szkodzi, no. Jednocześnie mam wrażenie, że autorka ma niezwykły sposób pisania. Ale dużo było zamieszania, czasami nie wiedziałem, gdzie dokładnie jesteśmy. Kochana, rzeczywiście działy się jakieś dziwne rzeczy, nie? W twoim życiu. No i ludzie często o to pytają. Jak działa szatan? Jak to wygląda? Ktoś mówi, ruszają mi się przedmioty w pokoju. Ktoś mówi, dlaczego ciągle mam jakieś wypadki nieszczęścia, nie wiadomo skąd. Ciągle jakieś dziwne zdarzenia, kiedy spojrzę na zegarek, zawsze widzę tę samą godzinę. Ja czuję, że w pokoju jest jakaś inna osoba. Kochani, jedna rzecz, o której proszę, żebyście pamiętali, bo trzeba się nauczyć pewnego sposobu myślenia w takich sytuacjach. Kochani, szatan jest kimś realnym, to prawda, my w niego wierzymy. Są możliwe takie rzeczy jak opętanie, ale zasadniczo opętanie jest niemożliwe bez zgody człowieka. Nie da się tak, żeby szatan kogoś opętał bez jego zgody. Nie, kochani, nie da się czegoś takiego zrobić. Słyszymy dużo o różnych, wiecie, działaniach takich nadprzyrodzonych. Są zresztą chrześcijanie, którzy lubują się wręcz w czymś takim, nie? Zobaczcie, jest taka popularność części księży, egzorcystów, którzy w ogóle mocą prawa powinni nie mówić o tych sprawach, bo prawo kościelne mówi bardzo wyraźnie, żeby żadnych rzeczy z egzorcyzmów i tak dalej nie przekazywać do opinii publicznej. Nie dlatego, żeby coś ukryć, tylko, no właśnie, zaraz powiem dlaczego. A mimo to oni robią kariery na tym, bo opowiadają rzeczy, które ludzi interesują, nie? Co tam szatan mówił i tak dalej. Kochani, powinniśmy bezpośrednią ingerencję szatana przyjmować jako ostatnią rzecz, na którą, że tak powiem, się zgodzimy, że to jest właśnie to. Nie chodzi mi o to, że nigdy tego nie ma, ale takie realne, bezpośrednie działanie złego to jest, kochani, ostatnia rzecz. Moi drodzy, większość tych naszych doświadczeń, większość rzeczy, które właśnie widzimy pewne rzeczy, słyszymy, odczuwamy, to jest nasza psychika i nasze emocje. I kochani, ja nie mówię, że każdy, kto tego doświadcza, to doświadcza tylko i wyłącznie swojej psychiki i swoich emocji. Tak, na pewno znajdziemy wypadki, kiedy to jest jakieś realne działanie złego, takie bezpośrednie, ale uwaga, ono jest bardzo rzadkie. Kochani, też tego, z tego powodu, że tak powiem, złemu wystarczą te rzeczy, które nam się dzieją w głowach. Kochani, kiedy na przykład, ja to bardzo wiele razy słyszałem od ludzi. Ojcze, ja odczuwam w nocy jakąś obecność, której się boję. Kochani, w 99% przypadków to są różnego rodzaju niezaleczone rzeczy. To są różnego rodzaju doświadczenia, traumy, lęki w sercu, nerwice psychiczne, które nie są działaniem duchowym. I kochani, jasne, że w tych wszystkich rzeczach działa zły, bo on działa we wszystkim, co nam robi szkodę. Kochani, we wszystkim. Wszystko, co jest dla nas niedobre, gdzieś tam u początków tego stoi zły, tylko nie chodzi o to, że to jest od razu jego bezpośrednie działanie. No i zobaczmy, bardzo często, kiedy takie rzeczy się dzieją, to mówimy, ja muszę poszukać egzorcysty. To właśnie sama napisała taka nasza autorka tutaj, nie? Pomyślałam wtedy, kiedy to się zaczęło dziać, jak mnie od tego krzyża odrzuciło, nie? Że muszę poszukać egzorcysty. Kochani, egzorcysta jest ostatnią osobą, do której powinno się pójść. I uwaga, nie mówię, że nie powinno się w ogóle do niej chodzić. Ale najpierw należy wszystko zbadać na gruncie ludzkim, czyli na gruncie psychiki, psychiatrii, nerwic i tak dalej, i tak dalej. Dopiero kiedy wykluczymy, ale nie sami z siebie, tylko z ludźmi, którzy na tym się znają, którzy stwierdzą, nie, tu nie ma żadnych problemów psychicznych, tu nie ma żadnych problemów nerwicowych, tu nie ma żadnych traum, tu nie ma żadnych rzeczy, którymi by sobie radził, wiesz, emocjonalnie, psychicznie, to wtedy, skoro nie ma wytłumaczenia takiego, że tak powiem, ludzkiego, idziemy do egzorcysty. Tylko nie to oznacza, że egzorcyści tak naprawdę powinni być ostatnią deską ratunku. A niestety w naszym katolickim myśleniu bardzo często oni są pierwszą. I jak oni, broń Boże, nie próbuję podważać ich roli, bo to jest w ogóle bardzo ważna funkcja, tylko specjalnie ludzie są do niej wybierani. Nie byle kto powinien być egzorcystą. Trzeba mieć i wiedzę, i doświadczenie, i przede wszystkim wiarę, i przede wszystkim bliskość z Bogiem, i pokorę, i w ogóle jeszcze tysiąc innych rzeczy. W każdej decyzji są wyznaczeni tacy ludzie. Ale kochani, my bardzo często myślimy o różnych sprawach, które są, no właśnie, nieduchowe, ale właśnie emocjonalno-psychiczno-życiowo-traumatyczno-przeszłościowe, jako o rzeczach szatańskich, nie? Kochani, najpierw badajcie wszystkie inne rzeczy. Najpierw badajcie to na każdym innym poziomie. Kochani, teraz dalej postępujemy z nauką, nie? Jakbyście posłuchali księdza, nie wiem, Michała Hellera, księdza Grzegorza Strzelczyka, różnych ludzi, szczególnie, którzy zajmują się, wiecie, neurobiologiem i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to w jaki sposób nasz mózg może nas oszukiwać, to co robią z nami nasze emocje, to co robią z nami różne biologiczne sprawy. Kochani, my już wiemy znacznie więcej niż widzieliśmy, wiecie, 2000, 1500, 150 lat temu. Jakieś rzeczy, które kiedyś się wydawały zupełnie szatańsko jakieś, teraz wiemy, że mają po prostu wytłumaczenie w biologii, w psychice i tak dalej. I czy, uwaga, za takim, wiecie, fałszem, bo to jest zawsze jakiś fałsz, nie? Stoi jakoś zły? Pewnie tak. Ale nie rozwiązujemy tego wtedy tym, że no właśnie, kochana, jeżeli widzisz w kościele, w pokoju i gdziekolwiek indziej jakąś postać, nie widzisz zawsze jej lewej strony, która ma włosy, która widzisz jej ramię, ośmielam się powiedzieć, że najpierw to jest rzecz w twojej głowie i w twoich emocjach. Czy nie dopuszczam, że komuś się może Archanioł Michał pokazywać? Dopuszczam, oczywiście, że tak. Tutaj mamy jakąś ładną rzecz, bo skutkiem tego, czego doświadczasz, była spowiedź, nie? Do której w końcu trafiłaś, która w końcu dała ci jakieś wyzwolenie. I to bardzo pięknie. Ale, kochana, zauważ, że przy różnych okazjach, tak było w tej historii, te sprawy wracały. Uspokajało się, potem wracały, uspokajało się, wracały, potem znowu pewne rzeczy je pobudzały i tak dalej. Kochani, mieliśmy kiedyś w zakonie, nie będę to mówił żadnych szczegółów, ale u mnie na studentacie, czyli w tym okresie jeszcze przed święceniami kapońskimi, chłopaka, który, jak się okazało, miał schizofrenię religijną. On po prostu widział pewne rzeczy. Nieustannie żył też w strachu, bo obawiał się spisków różnego rodzaju sił demonicznych. W tej jego schizofrenicznej głowie, oczywiście to, że on miał schizofrenię, okazało się dużo, dużo później, nie? Na początku właśnie wydawało się, że ma jakieś nękania duchowe. Ja tam byłem pewną taką formą jakiejś, nie wiem, jego takiego ratunku. On miał w tych swoich wizjach jakąś moją niebiańską rolę, z którą oczywiście nie miałem nic wspólnego, nie? Pani musiał opuścić zakon. Poddał się bardzo poważnemu leczeniu. Leczenie polegało między innymi na tym, że miał zakaz, tak jest często w różnych nerwicach religijnych, modlitwy i uczestniczenia w liturgii i tak dalej, bo to są rzeczy, które wtedy pobudzają te rzeczy psychiczno-emocjonalne. Nie mamy takie myślenie, nie, że można modlitwą wszystko zamodlić. Nie, kochani, czasem modlitwa dla osoby, która ma źle ukształtowaną psychikę, źle poukładane emocje, i to jest bardzo często wina tej osoby, może być jedną z najbardziej szkodliwych rzeczy. I brnięcie w to jeszcze dalej tylko powoduje utrwalanie i natężanie choroby. Kochani, ja wiem, że wśród niektórych z was będzie pewnie jakiś bunt na to, co ja tu mówię. Tak jakbym negował rzeczywistość duchową. Kochani, nie neguję jej. Nie neguję jej. Tylko pamiętajcie, że zły się posługuje zazwyczaj nie działaniem wprost. To On stoi za wszelkim złem, za wszelkimi chorobami, za wszelkimi traumami, za tym, że ludzie nam czynią zło. Kochani, On wie, że znacznie więcej zła się w nas wydarzy, kiedy ktoś nas skrzywdzi i my potem będziemy się musieli z tym przez lata zmagać, niż tym, że będzie nas tam straszył, wiecie, po nocach. Te strachy po nocach często są po prostu konsekwencją tego, co nam się wydarzyło. Czy jest możliwe, że jest oczywiście inaczej? Czy jest możliwe, że gdzieś szatan bezpośrednio działa? Oczywiście, że tak. Ale tak jak, kochani, powtórzyłem, to jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy zakładać. Czyli dopiero kiedy wykluczymy wszystkie inne, czyli nie zamodlimy rzeczywistość, ale zbadamy rzeczywistość na wszystkich innych poziomach i już nam nic nie zostanie, bo wiemy sobie, wszystko jest w porządku, wszystko jest tu ok, wszystko jest poukładane, wszystko jest tak, jak ma być. Kiedy nie zostaje już zupełnie nic, to wtedy właśnie dopiero jest ta rzeczywistość, gdzie to On bezpośrednio działa. Kochani, nie dajmy się wpędzać w takie myślenie. To jest bardzo niezdrowa religijność. Kochana moja autorko, dziękuję Ci za tą historię. Jestem bardzo ciekawy, gdzie teraz jesteś po tych 6 latach. Czy jest cały czas dobrze? Czy to się jakoś wyprostowało, czy nie? Jeżeli są tego nawroty, jeżeli były tego nawroty, i mam nadzieję w ogóle, że skorzystałaś z takiej pomocy, kochana, Ty przede wszystkim powinnaś skorzystać z pomocy terapeutycznej. Tak, nie mówię, że Pana Boga masz ze swojego życia wyrzucać. Oczywiście, że nie. Ale przede wszystkim to terapia. Bo tu jest bardzo wiele znaków zapytania, co tak naprawdę przeżywasz, co tak naprawdę się dzieje, co ty widzisz, co ty słyszysz, jakie to są emocje, co się dzieje w twojej głowie, w twojej psychice, w twoim sercu. Nie można tego po prostu zamodlić. Bardzo jestem ciekawy, jeżeli tu jeszcze jesteś na Lęguście, odezwij się, co u ciebie. Ale dziękuję, że z nami się tym podzieliłaś. Bo ja wiem, że wielu ludzi tego wbrew pozorom doświadcza. Czasem się o tym wstydzimy mówić, nie? Ale to trzeba, tylko trzeba jednocześnie dobrze do tego podchodzić. Kochani, no to chyba będzie tyle, nie? Dzisiaj. Taka trochę przerażająca historia. Ale mam nadzieję, że z naszą autorką jest dobrze i o to się będę modlił. Bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, pozdrawiam, błogosławię i czekajcie, chyba przypomnę, bo to jest już ostatnia niedziela przed langustowym piknikiem. Za tydzień w niedzielę mamy langustowy piknik. Jak ktoś miałby ochotę jeszcze dołączyć, zapraszamy. Będzie tam jubileusz ojca Tomasza Nowaka, kapłaństwa 25-lecia. Będzie właśnie piknik langustowy, będzie msza święta. Będziemy się po prostu spotykać na grillu. Jak macie ochotę i macie w miarę jakiś sensowny dojazd na Lednicę, to w przyszłą niedzielę Was zapraszamy na 12. A my się tak czy siak oczywiście słyszymy za tydzień. Wszystkiego dobrego, ściskam Was bardzo, z Bogiem. Pa, pa.